Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Granite Pole Home Design Center oraz
PRC UA Life.
Granite Pole, najlepsza polska firma zajmująca się sprzedażą i instalacją blatów do kuchni i łazienek. Specjalność granit i quartz. Fachowy serwis gwarantuje szybką i dokładną instalację. Zadzwoń 847 952 9686 lub odwiedź przy 600 Bennett Road w Elk Grove Village.
Pomnażaj swoje pieniądze z PRC UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na prcua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Witam Cię, Andrzeju. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Cię serdecznie, Jacku, po dłuższej chwili.
Tak jest. Reflektorem po świecie, a więc pięć tematów. Pierwszy temat, wojna rosyjsko-ukraińska, i to się niestety nie zmienia. Obojętnie, kiedy nie rozmawiamy, to zawsze jest temat numer jeden. Drugi temat to temat związany z dość egzotycznym wydarzeniem. Chodzi o rozmowy między Koreą Południową a Japonią. Koreańczycy z południa domagają się wypłaty roszczeń za czas kolonialny od rządu japońskiego. Potem dwa tematy polskie o tym, że polskie linie lotnicze LOT są na plusie, niewielkim bo niewielkim, ale jednak nie ma deficytu, i o tym, że wręczono polskie nagrody filmowe, a więc Orły. To dzisiaj właśnie uroczystość wręczenia Orłów, film z Kolimowskiego IO najwięcej tych nagród otrzymał. I piąty temat sportowy, element sportowy, a więc będzie na temat tenisa, dlatego że już wiemy, że Djokovic na pewno nie zagra na turnieju Indian Wells w Stanach Zjednoczonych. No a jutro rozpoczyna się puchar, który nazywa się Eisenhower Cup. To jest dla miksów, ale to jest taki turniej, który rozgrywany będzie według dość nietypowych reguł, jak na tenis. Bardzo nietypowych reguł.
Bardzo nietypowych reguł. Wszystko się zacznie o 9:30 chyba naszego czasu rano, bo w Kalifornii zaczną bardzo wcześnie, bo to są 2 godziny różnicy z Indian Wells, prawda? Także to się zacznie nietypowo, transmisja na Tennis Channel, ale to do tego dojdziemy.
Tak jest, rozpocznijmy od wojny.
Od Ukrainy, w miarę szybko. Dzisiaj zwróć uwagę, chyba ja od rana śledziłem sytuację wokół miasta Bachmut, gdzie toczą się niezwykle ciężkie walki. Rosjanie, choć to miasto nie ma strategicznie wielkiego znaczenia, Rosjanie chcą mieć jakikolwiek sukces i toczą zaciekłe walki o to miasto, starają się wejść do tego miasta. Były informacje, że Ukraińcy się mają wycofać z Bachmutu. Dzisiaj w ciągu dnia chyba trzykrotnie zmieniały się te informacje. Ostatecznie ostatnia informacja jest taka, że Ukraińcy się nie wycofują z Bachmutu, a wręcz przeciwnie, wzmacniają obronę swoją. Tutaj dla pani Agnieszki powiem, generał Oleksij Reżnikow, to jest ukraiński generał dowodzący tam wojskami, stwierdził, że Ukraińcy się nie wycofają także dlatego, że zadają Rosjanom niezwykle duże straty.
Bachmut, mam wrażenie, jest traktowany i przez jedną, i przez drugą stronę bardzo ambicjonalnie, jakby nawet z pominięciem znaczenia strategicznego, o czym mówiłeś, że to nie jest takie bardzo znaczące tutaj, czy ten Bachmut, prawda, zostanie zdobyty przez Rosjan, czy zostanie wybroniony przez Ukrainę. Z punktu widzenia jakby całej wojny nie jest to tak ważne, jak jest to ważne z punktu widzenia propagandy i morale, prawda?
Rosyjskie, bo oni chcą mieć jakikolwiek sukces, prawda? Bo tych sukcesów nie mają. Dla Ukrainy najważniejsza jest obrona tej linii słowiańskiej Krematorsk, prawda? To będzie rzecz, która może decydować o losach kampaniach w najbliższym czasie. Jeżeli by Rosjanie przekroczyli tą linię, zdobyli te dwa miasta, no to wtedy dla Ukraińców jedyną obroną jest, powiedzmy, linia Dniepru, prawda? No ale to na razie nic takiego nie stoi. Na razie Bachmut pozostaje w ukraińskich rękach. Miasto jest w rękach ukraińskich. Natomiast walki toczą się na obrzeżach miasta, walki się toczą bardzo zaciekłe na przedmieściach.
No i spójrzmy na to, że te walki rozpoczęły się już ponad pół roku temu tak naprawdę.
Także tam naprawdę ten Bachmut jest bardzo zniszczony, ale nie jest tak zniszczony jak kilka innych miast, miasteczek takich mniejszych, 12-14 tysięcznych, jak oglądaliśmy satelitarne nawet zdjęcia z tych miast, to tam ani jeden dom, tam po prostu gruzy tylko zostały. W Bachmucie tak nie jest. W Bachmucie jeszcze tak nie jest. Tam została zachowana szczątki substancji mieszkaniowej, co umożliwia Ukraińcom obronę. Oni dzisiaj dokonali pewnego przegrupowania swoich sił. Tutaj wprowadzili element dezinformacji. Powiedzieli, że się wycofują. Okazało się, że się przegrupowali po prostu, żeby skutecznie prowadzić działania obronne. Czyli Bachmut walczy dalej, w Bachmucie trwa nadal walka i Rosjanie tego Bachmutu nie zdobyli. Takie ciekawostek parę dotyczących wojny. Die Welt pisze, dosyć ciekawy artykuł jest, mówią, że w tej chwili najbardziej bronionym miastem w NATO jest Rzeszów. Tam rzeczywiście rozstawiono kilka baterii rakiet Patriot. Jest tam kilka innych systemów obrony rakietowej. To lotnisko w Rzeszowie, gdzie praktycznie idzie cała pomoc, jeżeli chodzi o północ Ukrainy, rejon Lwowa i tak dalej. Z kolei, jeżeli chodzi o rejon Odessy, to pomoc dociera przez Rumunię, przez ten hub, który jest na lotnisku rumuńskim w Klinepoka. I także Rzeszów jest bardzo chyba najlepiej bronionym miejscem w NATO teraz, w NATO.
No bo nie bardzo innej możliwości niż tam właśnie ten Rzeszów bronić.
No bo to jest 50.
Ale zobacz, dużo jest takich właśnie tutaj, dużo jest takich informacji, które pokazują, że ta wojna trwa i że ona przybrała taki niemalże wymiar jak pierwsza wojna światowa. To znaczy jedna i druga strona gdzieś tam są, okopali się na swoich pozycjach i nie przesuwają się za bardzo ani jedną, ani drugą stronę, a po prostu trwa tylko wojna na wzajemne wyniszczenie, z tym, że oczywiście wyniszczenie po stronie ukraińskiej jest większe, bo dotyczy nie tylko żołnierzy, ale także ludności cywilnej i dotyczy także no, tego, czym jest Ukraina, więc tych miast ukraińskich, wiosek ukraińskich, zakładów pracy ukraińskich i tak dalej. Czy myślisz, że oni w ogóle w jakiś sposób zastanawiają się nad tym, co dalej z tym zrobić, czy po prostu tak dalej, bo ile jeszcze miesięcy mogą stać w odległości od siebie na możliwość, prawda, wystrzelenia, czy też rakiet, czy pocisków artyleryjskich i co?
Myśmy rozmawiałem z panią Agnieszką na ten temat, czytałem, no dzisiaj chociażby i wczoraj w trakcie weekendu, to są wiadomo, dzisiaj mamy poniedziałek, w weekend nie ma Reflektorem po świecie oczywiście. W trakcie weekendu nadeszły informacje. Na Ukrainie Rosjanie wprowadzili do walki czołgi T-62. Jak przypomina sobie, to są czołgi, które weszły w Układzie Warszawskim na początku lat 60. Czyli oni sięgnęli do magazynów po takie starocie. I tutaj pewien szwajcarski badacz to badał mniej więcej, oceniał, jaka jest zasobność tych rosyjskich magazynów, on stwierdził, że do października Rosjanie będą w stanie walczyć, o ile nie dostaną na przykład wsparcia z Chin. Póki co Chińczycy się nie palą i nie chcą wchodzić w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza, że wiedzą, że odpowiedź Stanów, gdyby oni dostarczyli broń do Rosji, to odpowiedź Ameryki będzie silna. No. Ja myślę głównie w postaci handlowych restrykcji, którzy Chińczycy chcą uniknąć, no bo dla nich to jest kwestia życia i śmierci.
Czy nie jest być może w ten sposób, że Chiny doskonale mogą znać sytuację za kulisami tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, że po prostu mają informacje od administracji amerykańskiej. Nie przypuszczam, żeby tutaj nie było non-stop gorącej linii między Pekinem a Waszyngtonem, no bo Amerykanie nie mogą sobie chyba na to pozwolić, żeby w jakiś sposób, nie wiem, czy określenie konsultować z Chinami jest właściwe, ale żeby przynajmniej obie strony dokładnie wiedziały, co się dzieje, bo to jest w interesie zarówno i Chińczyków, jak i Amerykanów, więc być może Chiny wiedzą coś więcej, o czym my nie wiemy i oczekują na co? Oczekują na to, że dojdzie do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji.
No, Chińczycy byli wściekli w ostatnich dniach, jak doskonale wiesz, na Rosjan, gdyż do mediów przedostały się informacje na temat rozmów rosyjsko-chińsko dotyczących ewentualnego przekazania broni Rosji. To sprawy, kiedy media zaczęły o tym pisać, wkroczyła administracja amerykańska i Chińczycy poczuli się zdradzeni przez Rosjan. Oni może by wysłali nawet do tej Rosji jakąś broń pod warunkiem, żeby to było niezmiernie cicho, że nikt by nie zauważył.
No ale to choć nie ma takiej szansy nie ma, żeby Stany Zjednoczone o tym nie wiedziały. Ja myślę, że to był kontrolowany przeciek ze strony Rosjan, żeby doprowadzić do skonfliktowania Chińczyków ze Stanami Zjednoczonymi.
No to wiesz, no ale przepraszam, no nie do końca, bo jednak Rosjanom przede wszystkim by zależało, żeby otrzymać broń z Chin, a tej broni nie dostali póki co.
No, także tutaj wiesz, no ale jedna sprawa to jest dozbrojenie, prawda, armii rosyjskiej w sprzęt chiński, ale także wprowadzenie konfliktu jakiegoś politycznego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to też byłby ogromny sukces ze strony Rosjan.
Na razie Chińczycy w ogóle, co ciekawe, w ostatnich tygodniach Chińczycy swoją retorykę złagodzili trochę w stosunku do Tajwanu na przykład. Wyraźnie tutaj złagodzili tą retorykę. Widać, że oni jakby zdali sobie sprawę, że nie ma co w tej chwili się szykować do jakiejś wojny, że niespecjalnie są prawdopodobnie gotowi jeszcze, a ponadto oni nie chcą wchodzić w tej chwili w konflikt taki z Ameryką, żeby stanąć po stronie Rosji i być nam piętnowani przez pół świata. To po prostu dla nich sensu nie robi.
No może
tak
mniej niż pół świata, bo no, Chińczycy no, zbyt duże mają wpływy ekonomiczne, żeby tutaj obawiać się jakichś reakcji ze strony mniejszych państw. Natomiast biorąc pod uwagę te trzy podmioty, o których mówimy, czyli Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, to niestety jest tak, że i Chiny, i Rosja nie kierują się w polityce międzynarodowej żadnymi zasadami, bo po prostu nie muszą, prawda? Bo to nie są państwa, to nie są rządy, które przejmują się tym, co opinia publiczna na świecie powie, czy też co powie ich własne społeczeństwo. Dobra, sytuacja USA jest o tyle gorsza, że my musimy kierować się jako Ameryka, my musimy się kierować zasadami, prawda?
No tak, z tym, że na szczęście jest tak, że Chiny na razie Rosji pomocy nie udzieliły, zwłaszcza jeżeli chodzi o eksport broni do Rosji.
Ale też nie przycisnęły też Rosji, no, aby w jakiś sposób zmieniła Rosja swoje działania.
To jest inna sprawa, nie przycisnęły Rosji, to fakt. Natomiast Rosjanie, tak jak powiedziałem, jeżeli wyciągnęli te T-62, które, jak wiesz, to jest niezwykle stara konstrukcja, umówmy się, te czołgi nie przetrwają długo na froncie, będą niszczone jeden po drugim, bo to czołgi z tą nowoczesną zachodnią bronią, czołgi T-62 nie mają żadnej szansy. To po prostu ci żołnierze po prostu będą wysyłani na śmierć. I to jest tak, jeszcze jedno, jak mówiłeś o tej wojnie, że to jest jak pierwszej wojnie światowej. Tak, jak poczytasz wspomnienia żołnierzy, którzy walczyli pod Verdun na przykład, tak, może to tak być w pewnym sensie, ale pamiętaj, że Rosjanie są stroną atakującą, to Rosjanie idą do przodu, to Rosjanie biorą tych poborowych, biednych, przeszkolonych przez 14 dni, bo tyle trwa przeszkolenie w tej chwili tych rosyjskich poborowych, i oni idą w pierot, ponosząc ogromne straty.
No, ale jeżeli odnosimy się do historii, no to doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Rosja nie przejmuje się zupełnie tym, ilu żołnierzy rzuca na front. To było i w czasie I wojny światowej, a potem już kiedy po rewolucji komunistycznej, kiedy na przykład pamiętasz, jak wyglądały działania na froncie polsko-rosyjskim w czasie od roku 18 do roku 20. To też na tym polegało, prawda, że brutalne poczynania armii rosyjskiej w stosunku do armii polskiej, która ta armia kierowała się jakimiś tam zasadami. Natomiast no, Rosjanie tymi zasadami się nie kierowali i nie muszą się tymi zasadami kierować. Jak wygląda ta wojna tutaj rosyjsko-ukraińska? Też nie przypuszczam, żeby jedna czy druga strona martwiły się o jakiekolwiek zasady fair play.
Nie, no, ja myślę, że ukraińska strona jednak działa w zupełnie inny sposób. Nie ma żadnych doniesień, co trzeba bardzo jasno powiedzieć, o jakichś przestępstwach ze strony ukraińskiej, czy to wobec jeńców, czy wobec kogokolwiek. Pamiętajmy, że duża część ukraińskiej armii jest wyszkolona na zachodzie. Oni po 2014 roku, kiedy zajęty został Krym i część Donbasu, wyciągnęli wnioski, zaczęli tą armię szkolić na zachodzie i to dzisiaj przynosi efekty.
Zobaczymy efekty. No bo te efekty na razie być może, no tak jak powiedziałeś, że to przynosi efekty, tylko że one są niewidoczne po prostu.
No nie, no widoczne są bardzo. Tutaj się ja fundamentalnie nie zgodzę, bo jeżeli na przykład też w trakcie weekendu wypłynęły takie notatki jednego z rosyjskich oligarchów z rozmów z Putinem, prawda? I on twierdził, ten oligarcha, co pewnie jest wiele prawdy w tym, co on pisze w tych notatkach swoich, że Putin sądził, że oni bardzo szybko Ukrainę pokonają, że to najwyżej będą 14 do 21 dni, 2-3 tygodnie, a Putin w ogóle liczył, że ta wojna przyniesie to, że NATO się rozpadnie, że Zachód będzie się bał Rosji, nie wie to, i będzie błagał Putina, żeby zawrzeć jakikolwiek spokój. No nic takiego nie nastąpiło, Zachód się nie przestraszył generalnie rzecz biorąc. Także tutaj wszystkie rachuby Putina jednak...
No, nie przestraszył się, bo gdzieś tam są te niewidoczne granice między tym, co jedna i druga strona mogą sobie pozwolić, prawda? I zauważ, że nie doszło jeszcze do momentu, o którym moglibyśmy powiedzieć, że istniało zagrożenie bezpośredniego konfliktu między Rosją a NATO. Nie było takiego momentu.
Nie było. No, NATO tego konfliktu nie chce. Póki co takiej nie ma. Ale pamiętajmy, że tutaj, wiesz, poszczególne etapy eskalacji mogą następować bardzo szybko, także nie bądźmy tacy hop, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Różnie to może być, póki
no
co...
No tak, tylko że wiesz, no cierpi na tym...
Cierpi Ukraina. Oczywiście.
Cierpi Ukraina.
Cierpi na tym Ukraina. Ukraina będzie walczyć do zwycięstwa. Ja wierzę, że Ukraina tą wojnę wygra. Kto wie, może właśnie ta wojna około października, kiedy zasoby rosyjskie zaczną się znacznie wyczerpywać, może wtedy będzie szansa na wyrzucenie Rosji. Bo tutaj w tej chwili nie ma możliwości prowadzenia pokojowych rozmów. Umówmy się. Jeżeli Rosja stoi na stanowisku, że Ukraina ma uznać zabór ich terytorium przez Rosję, to jedyną szansą Ukrainy jest wyrzucenie Rosjan.
No tak, ale wracamy do jakby punktu wyjścia wielu naszych dyskusji, tak. Bo ja nie sądzę, że w 100% decyzja jest po stronie ukraińskiej co do tego, czy rozmowy będą prowadzone pokojowe, czy też nie.
Ja sądzę, że proszę ciebie, tutaj będzie tak, że generalnie Rosjan wyrzucą z terytorium Ukrainy. Tym się to skończy.
No więc obyś miał rację, tylko niestety długo będziemy pewnie musieli na to czekać. To jest
będziemy
chyba najgorsze w tym wszystkim.
Czekać, tak.
Drugi temat to jest temat dotyczący relacji południowo-koreańskich i japońskich. Wybrałem ten temat, bo wielokrotnie żeśmy na antenie rozmawiali na temat żądań Polski w stosunku do Niemców, jeśli chodzi o odszkodowania za straty poniesione podczas II wojny światowej. Tutaj Korea Południowa żąda od Japończyków odszkodowań za czas kolonialny. No przez długi czas Japonia dominowała w tym regionie. Teraz sytuacja się zmieniła, bo i Korea Południowa, i Japonia są w sojuszu. To są najbliższe kraje Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi właśnie o ten region, więc myślę, że tutaj też rola duża, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, że te sprawy są w jakiś sposób, będą uregulowane. Doskonale znamy te dramatyczne historie dotyczące początku XX wieku i te relacje południowo-koreańskie, japońskie o robotnikach przymusowych, zwłaszcza o kobietach, które po prostu musiały pracować jako prostytutki dla armii japońskiej.
Które były zmuszane do prostytucji w ten sposób.
No tak, absolutnie były zmuszone i wydawało się, że te sprawy już zostały uregulowane, a zobacz, jednak mija tak dużo czasu i nadal te sprawy nie są uregulowane, więc ja bym to też odniósł do tych relacji polsko-niemieckich.
Ja bym do tego tutaj nie łączył tych dwóch spraw relacji polsko-niemieckich. Te relacje japońsko-koreańskie...
Nie, ja je porównuję, nie łączę.
Dobrze, okej. Okay. No to porównujesz. Ja bym... Zobaczymy, jak to będzie. Wiemy tak, że Japonia po pierwsze właśnie wypłaciła już odszkodowania żyjącym ofiarom tym Koreankom, które były zmuszane do prostytucji. Pewna ilość tylko, ja nie wiem czy wszystkie, powiem szczerze, nie mam tutaj zbyt rozległej wiedzy w tym temacie. Wiem, że pewne osoby odszkodowania z Japonii otrzymały. Następnie jest następna sprawa jeszcze. Tutaj też pretensje mają Chiny do Japonii, bo jak wiesz, Japończycy rozprowadzali wśród i Koreańczyków, i Chińczyków narkotyki, chcąc, że tak powiem, doprowadzić do degeneracji tych społeczeństw.
No tak, prowadzili też chyba najbardziej brutalną wojnę biologiczną w historii.
Także, proszę ciebie, także tutaj ta sprawa też ma być tematem rozmów tego dotyczących. Jak Japończycy z tego wybrną, co z tego wyjdzie, zobaczymy, jestem ciekaw. Tutaj nie chodzi o jakieś wielomiliardowe odszkodowania, czy za zniszczenia wojenne, czy tak dalej, prawda? Tutaj tego akurat w tym aspekcie to ma zupełnie inny wymiar niż historia polsko-niemiecka, ale ma taki wymiar ludzki, gdyż wielu i Koreańczykom, i Chińczykom też Japończycy wyrządzili ogromną krzywdę.
Cały czas musimy pamiętać o tym, żeby odnosić to, o czym rozmawiamy, do czasów, które po prostu historycznie wtedy miały miejsce. Umówmy się, Japończycy traktowali i w części, ja wiem, że to teraz oczywiście nie, tego werbalnie, deklaratywnie nie może rząd japoński ani japońskie instytucje przedstawić, ale oni uważali i Chińczyków, i Koreańczyków za podludzi, prawda?
Tak,
nie traktowali
tak,
ich jako równorzędnych, jako równorzędne istoty naszej planety. Tam po prostu uważali i Chińczyków, i Koreańczyków za niższą rasę.
Tak, tak to było. Oni w ogóle przez długi okres czasu, jeszcze po wojnie, też Amerykanów uważali za niż. Na przykład w korporacjach uważali, że japońskie korporacje są lepsze ze względu, że Japończycy są lepsi. No dzisiaj to już tak nie jest, oni sobie już doskonale...
No tak, ale kulturowo Stanom Zjednoczonym udało się podbić Japonię po roku 45 obyczajowo i kulturowo. Zwróć uwagę na to, że ta kultura amerykańska zawojowała Japonię pod każdym względem.
Ja bym tak, zawojowała Japonię, ale w inny sposób. Zwróć uwagę, że myśmy nigdy z Japonią nie mieli żadnych i z Koreą Południową nie mieliśmy żadnych problemów z jakimiś populistami, jakimiś wariatami, którzy nagle wyskakiwali, głosili jakieś szalone teorie. Zawsze z tymi krajami pod tym względem był święty spokój. Tam udało się...
Święty spokój, Andrzej, był spowodowany tym, że Stany Zjednoczone w sposób jednoznaczny zakończyły wojnę, prawda, z Japonią. Rzucając dwie bomby atomowe na Japonię, jakby zakończyły jakąkolwiek dyskusję. Tu już nie było dyskusji, prawda?
Tak,
po Nagasaki i po Hiroshimie. O czym Japończycy mogli rozmawiać z Amerykanami? Mogli tylko klęknąć przed nimi.
I mogli być zadowoleni z tego, że Amerykanie uratowali bardzo wiele japońskich żyć dzięki tym dwóm bombom atomowym. Bo wyobraź sobie zapiekłość walk na Okinawie na przykład i teraz wyobraź sobie lądowanie desantu w japońskich wyspach. Przecież tam by trzeba było walczyć o każdy metr. proszę ciebie.
No tak, ale to jest wymiar taki pragmatyczny tego, co mówisz.
Pragmatyczny, tak, ale on jest istotny jednak, wiesz, ale co jest istotne, że po prostu udało się...
No dobrze, Andrzej, to ja cię, to ja wiem, o czym mówisz.
Demokrację.
No jak na wydanie właśnie azjatyckie, to pewnie tak. Natomiast, no bo wiesz, powiedziałeś o tym, że od strony pragmatycznej rzucenie dwóch bomb atomowych załatwiło tutaj tą wojnę japońsko-amerykańską, ale to jakbyś to odniósł na przykład do głosów, które pojawiały się w latach 50. ze strony w Europie wielu mieszkańców, pisarzy, polityków krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która była wtedy zajęta przez Sowietów, którzy twierdzili, że lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie to, żeby wybuchła wojna atomowa między Sowietami a Zachodem, niż tkwienie w niewoli rosyjskiej. No bo takich głosów było bardzo dużo. Nawet to popularne określenie, jedna bomba atomowa, druga bomba atomowa i wrócimy do Lwowa. To jest popularna taka przyśpiewka ulicy polskiej, warszawskiej po 40. Nie ma znaczenia głupia czy nie głupia. Chodzi o to, w jaki sposób ludzie podchodzili do tego. No to teraz troszkę to zrównujesz, mówiąc o tym, że
nie.
To, że bomby atomowe zostały zrzucone na Japonię, to było pozytywne.
No to było błogosławieństwo. Prawdę powiedziawszy, błogosławienie dla tej Japonii i dla Ameryki, bo amerykański sztab generalny, szykując inwazję, zakładał, że zginie w inwazji na Japonię, w pierwszej fazie walk, zginie od 2,5 miliona do 3 milionów Amerykanów. Japończyków by zginęło prawdopodobnie tyle samo, albo jeszcze więcej, zważywszy, że część z nich by popełniała harakiri i robiła różne inne głupoty. Wiesz, także no popatrzmy na to z tej strony. A po drugie, Jacku, my dzisiaj dysponujemy wiedzą i wiemy, jak wyglądały ze strony Rosji plany III wojny światowej.
Tak, tak.
Niestety, to wiesz, jak to wyglądało. Wiemy to także dzięki pułkownikowi Kuklińskiemu. Niestety to był wyrok śmierci dla Polski. Rozpoczęcie wojny przez Rosję oznaczało...
Starałem się tylko udowodnić tezę, że obojętnie jakby nie patrzeć na tym, jak te działania wojenne wyglądały, jak potem mogły wyglądać, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, tą determinację ze strony całego narodu japońskiego. To jeszcze był ten czas, kiedy oni uważali cesarza za Boga.
Dokładnie.
Także to w ten sposób oni do tego podchodzili. Ale to nie do końca mogę się zgodzić na to, żeby usprawiedliwić w taki bezwzględny sposób zrzucenie tych dwóch bomb atomowych. Mamy trzy tematy tak naprawdę jeszcze, a więc nie powiemy o tym, że lot ma się lepiej niż się miał, bo nie jest na minusie, tylko jest na plusie. Niewielki ten plus,
100 milionów dochodu.
Biorąc pod uwagę...
Mam nadzieję, że powiemy kiedyś więcej na ten temat, bardzo by to była ciekawa dyskusja, przypuszczam.
W ogóle na temat linii lotniczych i tego, jak po okresie pandemii te linie lotnicze, niektóre się podniosły, niektóre się nie podniosły. Bo to jest to tak jak powiedziałeś, to jest ciekawy temat. Nie powiemy także na temat orłów filmowych, ale do tego wrócimy, bo niedługo 12 marca rozdanie Oscarów, więc będziemy mogli o tym powiedzieć, dlatego że film Io Skolimowskiego został uznany najlepszym polskim filmem. No i teraz mamy ten tenis. Wiemy, że Djokovic nie zagra w Indian Wells, bo musiano by zmienić dla niego przepisy, aby mógł wjechać, nie będąc zaszczepionym przeciwko COVID-19. No to jest już taki kolejny, moim zdaniem, absurd tej sytuacji.
A ja nie uważam tego za absurd. Uważam, że ja nie wiem, ja się szczepię, jestem zaszczepiony.
Ja rozumiem, ale słuchaj, jeżeli za tydzień zostaną zmienione te przepisy i okaże się, że Djokovic może na kolejny turniej przyjechać...
Nie, to w porządku, zmienią przepisy, no to wiedzie. Póki co się przepisy nie zmieniły. Ja jestem przeciwko temu, żeby dla jednej osoby z powodu jego widzimisię zmieniać prawo. Przepraszam, prawo obowiązuje wszystkich, jesteśmy równi wobec prawa i Dziokowicz się w tej chwili
o tym przekonał. Tak, ale Dziokowicz raz tutaj wjeżdża, raz nie wjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
No tak, no dlatego trudno, nie chce się zaszczepić, nie
jest, ale nie jest to normalne, bo najpierw go nie wpuścili go do Australii, teraz go wpuścili do Australii, najpierw go wpuścili do Stanów Zjednoczonych, teraz go nie wpuszczają do Stanów Zjednoczonych.
W zeszłym roku były inne przepisy, teraz no właśnie. Inne przepisy i teraz go nie wpuścili i już. Trudno, słuchaj, a nie lepiej, a przepraszam, czy Dziokowicz nie mógłby sam tego prosto rozwiązać i się zaszczepić? Nie mógłby tego problemu rozwiązać?
Ale on nie chce.
No to dobra, no to nie chce, no to nie będzie grał. Nikt nikogo nie zmusza, nie musi.
Ale to bądźmy, bo to dlaczego tutaj nie denerwujecie to, że są absolutny jest brak konsekwencji w tym wszystkim?
A denerwuje mnie ten brak konsekwencji. Uważam, zobacz,
co się teraz dzieje, jeśli chodzi o dyskusję na temat dopuszczenia do Wimbledonu sportowców białoruskich i rosyjskich.
No wczoraj, a jestem zadowolony, Marta Kostiuk wygrała w Austin turniej z Wawarą Garczewą, to jest Rosjanka. Marta wygrała swój pierwszy turniej, zachowała się jak zwykle, nie podała ręki Rosjance po mnie.
A dlaczego nie odmawia gry z nimi?
No bo musiałaby się w ogóle wycofać z rozgrywek. Dlatego. Natomiast też nie pozwała zdjęć, ma takie prawo. Pogratulowałem jej wczoraj serdecznie. Nawet jak oglądałeś transmisję, to zauważyłeś, że ona rozmawiała jeszcze tuż po wręczeniu nagrad, tam sam chwilę była na korcie. To tą osobą, która rozmawiała z nią, to byłem ja. Bo do niej zatelefonowałem i odebrała akurat. Także.
Ale dalej, wiesz, to jest, jeżeli chodzi o hipokryzję w wielu dziedzinach życia, to tutaj tenis absolutnie jest na pierwszym miejscu.
Nie, no, jest więcej tych dyscyplin, gdzie hipokryzji nie brakuje. Niestety.
Ale tak, żeby była wyeksponowana jak w tenisie, no bo tenis jest jednak dyscypliną, która jest absolutnie najbardziej globalną z dyscyplin indywidualnych. No.
Absolutnie masz rację, to jest szczera prawda, co mówisz. Niestety masz rację, niestety polityka federacji jest taka, moim zdaniem jest skandaliczna. Ja uważam, że wojna i ilość zbrodni, których Rosjanie dopuścili się na tej wojnie, powinna powodować, że Rosjanie będą wykluczeni po prostu z międzynarodowej
O tym będziemy rozmawiać, bo jest minuta po godzinie 6:00, Reflektorem po świecie, Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie, Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Granitpol Home Design Center oraz
PRCUA Life.
Granitpol, najlepsza polska firma zajmująca się sprzedażą i instalacją blatów do kuchni i łazienek. Specjalność granit i quartz. Fachowy serwis gwarantuje szybką i dokładną instalację. Zadzwoń 847-952-9686 lub odwiedź przy 600 Bennett Road w Elk Grove Village.
Pomnażaj swoje pieniądze z PRCUA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 4,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1,500. Szczegóły na prcua.org lub dzwoń 773-782-2644.